Kto ma rację? Kto ma rację? Kto ma rację?
I wracamy po przerwie. Katarzyna Osos, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witamy po przerwie.
Witam ponownie.
I poseł Prawa i Sprawiedliwości Władysław Dajczak.
Witam jeszcze raz. Serdecznie pozdrawiam.
Usłyszeliśmy exposé premiera. W ponad 80% poświęcone gospodarce. Usłyszeliśmy m.in. o estońskim CIT-cie, ale także o ułatwieniach dla przedsiębiorców. Czy opozycja będzie wspierała te gospodarcze pomysły rządu, pani poseł?
No na pewno dobre gospodarcze pomysły będziemy wspierać. No nie wyobrażam sobie inaczej. W ogóle jeżeli chodzi o estoński CIT, no to my mieliśmy też to w swoim programie, także no zobaczymy, bo to jakie będą przedstawione konkretne projekty, ale jeżeli będą to dobre, no to no musimy, bo gospodarka spowalnia. Ja trochę żałuję, że premier w exposé nie przedstawił takiego planu właśnie na to spowolnienie gospodarcze, aczkolwiek no musimy wszyscy tutaj pracować na to, no bo faktycznie ekonomiści mówią, no że ciężkie, no będzie to spowolnienie gospodarcze, także na pewno będzie trudniej tutaj funkcjonować.
Władysław Dajczak.
Ja się bardzo cieszę z tych słów pani poseł, że ta deklaracja, że musimy współpracować w sprawach najważniejszych, to jest dobra deklaracja pani poseł i oby tak miało to odbicie na sali sejmowej, chociaż mam po tym ostatnim wystąpieniach waszych posłów duże wątpliwości. Drodzy państwo, premier przedstawił bardzo spójną koncepcję naszej przyszłości. To przed Polską faktycznie otwiera się duża szansa, abyśmy mogli dochodzić do poziomu życia w krajach zachodnich. I to, co pani poseł mówi, że szkoda, że pan premier nie przedstawił koncepcji działania gospodarki na czas spowolnienia. To się wydarzyło, pani poseł, przez ostatnie 4 lata już. Pan premier w exposé o tym bardzo dużo mówił. Proszę zauważyć, że po raz pierwszy w historii duże spowolnienie, jeśli nawet nie recesja w Niemczech, nie ma właściwie większego znaczenia dla polskiej gospodarki. Nasza gospodarka co prawda trochę zwolniła, ale to jest dalej wzrost na poziomie powyżej 4% PKB. To jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć, ile jest w Niemczech. Nawet nie 1% w tej chwili. I te wszystkie działania, o których mówił pan premier, te proprzedsiębiorcze, ten właśnie mały ZUS, te wszystkie inwestycje przede wszystkim, które mają powodować, że polska gospodarka nie będzie w taki sposób gwałtowny, jak to się działo do tej pory, reagowała na spowolnienie na zachodzie. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Te inwestycje, które polską gospodarkę ulokują w gospodarkach rozwijających się. Dzisiaj gospodarka musi reagować bardzo szybko, musi przestawiać zwrotnice, ta globalna gospodarka na to, co się dzieje, czyli to, o czym mówił pan premier. Inwestycje w innowacyjność, ta reagowanie na to, aby przedsiębiorcy mogli w tej sytuacji działać i mieć te udogodnienia, o których pan wspomniał. To wszystko jest istotne i to wszystko znalazło się w exposé pana premiera. I jeszcze jedna ważna rzecz, panie redaktorze i drodzy państwo. Pan premier poprosił i zaapelował o tak zwany pakt nieagresji i spokoju w tych obszarach, które będą decydowały o rozwoju Polski i o poziomie życia Polaków, czyli gospodarka, czyli rodzina, czyli przedsiębiorczość. Tutaj powinniśmy mówić jednym głosem. Możemy się różnić, będziemy się różnili, ale nie może to być taka rozmowa, jak się odbywa czasami na sali sejmowej do tej pory.
I rozumiem, pani poseł, że opozycja odpowie na apel premiera?
Oczywiście, tylko ja jeszcze tutaj się chcę odnieść do słów pana posła. Oczywiście, jeżeli mówimy o spowolnieniu w Niemczech, to jest zazwyczaj tak, że jest różnica w czasie, zanim do nas to spowolnienie dojdzie. Już widzimy, że w 4. kwartale faktycznie po tych danych, które podaje GUS, no to spowolnienie jest. Poza tym zgodzę się, że jest to drugie exposé pana premiera i nie możemy tutaj oceniać jakby bez oceny tego, co się wydarzyło przez ostatnie 4 lata i w ogóle bez tego, co się dzieje. I jeżeli pan premier wygłasza exposé i w tym momencie w harmonogramie obrad po exposé ma być pierwsze czytanie 3 projektów, tak? To była podniesienie akcyzy na alkohol i papierosy, 30-krotność ZUS-u, który później faktycznie został wycofany. Ale dlaczego został wycofany? Czy dlatego, że faktycznie rządzący zrozumieli, że jest to projekt szkodliwy, czy po prostu nie było tej większości?
Nie, premier dzisiaj w sieci mówi, że nie ma o co kruszyć kopii, że ten temat
być może
wrócić.
Nie wrócił ten temat. I trzeci projekt, tak, Fundusz Solidarnościowy, w którym co? 9 miliardów z rezerwy demograficznej. Proszę Państwa, kiedy się sięga po rezerwy? Kiedy jest źle? Kiedy jest kryzys? Ja to odnoszę to, że już jest po prostu w tym budżecie ciężko i takie będą kolejne
jedno zdanie. Pani poseł, tak. Pani doskonale wie, pani doskonale wie, że Fundusz Solidarnościowy, który służy dla osób niepełnosprawnych, przeciw któremu głosowaliście, my go utworzyliśmy, 5 miliardów złotych w nim się znalazło. Pani doskonale wie, że te działania, które zostały podjęte, renta socjalna, opieka wytchnieniowa, 500 złotych, to wszystko się działo. Wy tego nie robiliście. I te pieniądze, pani poseł, proszę nie oszukiwać ludzi.
Że
te pieniądze trafią do osób niepełnosprawnych. Pani doskonale wie, że ta zmiana...
Emerytury, ale ja mówię o czymś innym.
Chcę to powiedzieć. Ta zmiana w tym funduszu polega tylko na tym, że z tego funduszu będą mogły być finansowane te dodatkowe emerytury. I to jest tylko zmiana. Natomiast nikt nie zabiera
tylko
i
teraz
nikt
mówimy
by się nie
o
ważył zabrać pieniędzy osobom
niepełnosprawnym. Gdzie w czasie, przez ostatnie 4 lata też było mówione cały czas, że jest bardzo dobra kondycja. Jeżeli jest bardzo dobra kondycja, to jest tak jak w budżecie domowym. Proszę Państwa, no zasilamy też różne rezerwy, fundusze,
pani
a tutaj
poseł
z rezerwy bierzemy i...
Pani poseł.
Pani poseł, czy jest budżet zrównoważony? Jest budżet zrównoważony
z tego, co
widać,
proszę Państwa, dwa razy w 2019 była złamana reguła podatkowa, ta reguła wydatkowa w maju i w lipcu. No przecież ten projekt o Funduszu Solidarnościowym, on wchodzi od 1 maja 2019 roku. A dlaczego? Bo te fundusze się nie bierze, jeżeli mówimy o tutaj, nie bierze się pod uwagę,
pani
jeżeli
poseł
obliczamy tą regułę wydatkową.
Pani poseł, zmieniamy
także, no,
temat.
Jest ciężka sytuacja w budżecie.
Czas tam się niestety kończy, a ja jeszcze chciałem zadać bardzo ważne pytanie a propos prawyborów w Platformie. Pani jest zadowolona z tego, że no dość blisko jest do wyborów prezydenckich, bardzo ważnych dla wszystkich partii, rzecz jasna. Czy to nie za późno, jeśli chodzi o wybory wewnątrz partii kandydata na kandydata do fotela prezydenta?
No ja już wcześniej wypowiadałam się w tym temacie, że no to było moje zdanie, że oczywiście sama jakby idea prawyborów jak najbardziej za, tylko właśnie obawiałam się tego krótkiego czasu. No Zarząd Krajowy podjął taką decyzję. Mamy dwóch kandydatów, no i tych dwóch kandydatów teraz będzie musiało do 14 grudnia przekonać członków do siebie. No i wybierzemy 14 grudnia kandydata, który już no, będzie kandydatem w wyborach, nie w prawyborach, tylko w wyborach prezydenckich.
I jakie to będą wybory dla koalicji?
Wybory prezydenckie, tak? No,
tak?
Na pewno wszyscy tutaj będziemy ciężko pracować. No nie ukrywajmy, to będą bardzo ważne wybory dla nas, także wszystkie ręce na pokład i nie wyobrażam sobie inaczej. Podejrzewam, że każda partia, no i Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Polska i Lewica, no tak samo podejdzie do tego. No chyba nikt nie podchodzi do wyborów z takim nastawieniem, że jakoś to będzie, samo się zrobi. No nie, no to jest ciężka praca i mam nadzieję, że każdy będzie ciężko pracować i Polacy wybiorą wtedy, no ale musimy dobrze jakby też dotrzeć do Polaków i przedstawić, muszą znać tych kandydatów, tak?
Andrzej Duda startował jako jeden z kilku kandydatów. Udało mu się pokonać Bronisława Komorowskiego. Teraz wszyscy będą przeciwko Andrzejowi Dudzie.
Tak, ale szanowni państwo, mamy 4-5 lat właściwie prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy. Widzimy, jaka to jest prezydentura. Widzimy, jak blisko jest Polaków, jak ogromny kapitał zgromadził przez ten czas. I też wrócę do to, co pan wspomniał. No, ta idea prawyborów po raz kolejny skompromitowana przez Platformę Obywatelską. Zresztą powiedział o tym Radosław Sikorski, to wystarczy. Nie chciał brać udziału w kolejnej ustawionych prawyborach, odmówił. Szukanie przez Schetynę na siłę kandydata, pan prezydent Poznania, czyli polityk gdzieś tam z drugiej, jak niektórzy mówią, z drugiej ligi i pan Schetyna no dalej prowadzi swoją grę, aby odwrócić uwagę od tych problemów, które dotyczą jego. Za wszelką cenę stara się utrzymać władzę w Platformie Obywatelskiej. Oczywiście to nie jest problem Prawa i Sprawiedliwości. My będziemy bardzo ciężko pracowali w tej kampanii wyborczej z naszym kandydatem, którym będzie pan prezydent Andrzej Duda i głęboko wierzę, że ta dobra prezydentura służąca Polsce i Polakom będzie kontynuowana po maju 2020 roku.
Katarzyna Osos?
Ja mam nadzieję tak, że kandydat Koalicji Obywatelskiej wygra te wybory i po maju 2020 roku zacznie się nowy etap dobry dla Polski.
Panie pośle, kiedy usłyszymy nazwisko nowego wojewody lubuskiego?
Ja myślę, że to jeszcze trochę czasu potrwa. Mamy sytuację, jest nowy rząd, jest premier. To jest jedyna, to jest kompetencja wyłączna pana premiera. W tej chwili pan premier powołał już chyba 3 czy 4 wojewodów tam, gdzie ich nie było, bo zostali parlamentarzystami wojewodowie i też była sytuacja, gdzie wicewojewoda został parlamentarzystą. W Lubuskiem mamy sytuację, gdzie pan, mój zastępca był, pan Wojciech Perczak, pełni obowiązki wojewody. To jest, myślę, sytuacja taka, że nic się nadzwyczajnego nie dzieje i myślę, że z początkiem stycznia, końcem roku poznamy nazwisko nowego wojewody.
A usłyszał pan propozycję pod swoim adresem, żeby zostać ponownie wojewodą?
Jestem parlamentarzystą, złożyłem ślubowanie i na razie pełnię obowiązki posła.
A jak na tę sprawę patrzy Katarzyna Osos?
No ja tutaj się zgodzę, że to jest jakby wyłączna decyzja premiera. Ja tylko liczę na to, że kandydat będzie z Lubuskiego i chyba tak będzie, nie? Żeby nie był z zewnątrz. Także
gwarantuję pani poseł, że będzie to kandydat z Lubuskiego.
No i dobrze, dziękuję. Także czekamy.
Dziękuję za udział w audycji Kto ma rację. Przypomnę, poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Osos.
Dziękuję, życzę państwu miłego dnia.
I rozmawiał także poseł Prawa i Sprawiedliwości Władysław Dajczak.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, serdecznie pozdrawiam.
Marcin Sasin, dziękuję za uwagę.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.